W Poranku Wnet przyjrzymy się temu, co dzieje się w relacjach amerykańskich między Stanami Zjednoczonymi a Indiami. Doktor Krzysztof Iwanek jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Co zmieni w wymiarze tym geopolitycznym wizyta premiera Indii w Stanach?
W jednym zdaniu, panie redaktorze, to wizyta ta pokazuje po prostu pogłębianie się stosunków indyjsko-amerykańskich. To nie jest jakby zmiana w tym sensie, że te państwa miały już bardzo dobre stosunki wcześniej, aczkolwiek nadeszła ta wizyta, może wydarzyła się ta wizyta w o tyle ważnym momencie, że jak wiemy, w zeszłym roku Indie nie potępiły Rosji za inwazję na Ukrainę, jak również zaczęły kupować dużo więcej rosyjskiej ropy naftowej. W związku z tym to pogłębianie się stosunków Waszyngton-Nowa Delhi, można powiedzieć, że dokonuje się pomimo tego, jakie równolegle Indie utrzymały partnerstwo z Rosją. I tutaj kluczowa wydaje się między innymi współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Między innymi chyba wydaje się najważniejszym wydarzeniem ogłoszonym podczas tej wizyty było to, że firma General Electric będzie silniki do samolotów F-18 Hornet produkować na terenie Indii. Więc tutaj wydaje się, że motorem stosunków indyjsko-amerykańskich jest po pierwsze są stosunki handlowe, w tym między innymi sprzedaż uzbrojenia, ale nie tylko, a drugim tym motorem jest współpraca Stanów i Indii przeciw Chinom. Nic tego nie jest nowe, ale ta wizyta premiera Modiego w Indiach po prostu potwierdziła, że ta współpraca jest na tyle ważna, że może się pogłębiać mimo równoległych stosunków Indii z Rosją.
Jak gdyby patrzy się na Rosję, Chiny i Stany Zjednoczone, to jakimi argumentami dysponują Amerykanie?
To znaczy wobec kogo, panie redaktorze?
Wobec Indii.
No tak. Jednym z najważniejszych argumentów, które tutaj Amerykanie mają, to jest po prostu bardziej nowoczesny sprzęt, który jest to prawda znacznie droższy niż rosyjski, ale Indie widzą, że on jest lepszy. Nierzadko w ostatnich latach Rosja tutaj przegrywała konkurencję ze sprzętem nie tylko amerykańskim, ale francuskim i izraelskim, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy. Prawdopodobnie Amerykanie już teraz dzielą się, nie jest to potwierdzone oficjalnie informacjami wywiadowczymi na temat Chin z Indiami, więc to jest najwyraźniej jakiś ważny punkt dla Indii. No i jak wiadomo, dość powszechnie dysponują siecią baz marynarki wojennej na świecie. Już teraz Indie i Stany Zjednoczone są połączone, to znaczy zawarły między sobą kilka lat temu umowę logistyczną, która pozwala im wzajemnie używać baz w celach naprawy i uzupełnienia paliwa przez ich okręty. Więc no nie jest to bez wątpienia sojusz przeciw Chinom, ale jest to partnerstwo, gdzie technologia i sprzęt wojskowy i informacje posiadane przez Amerykanów mają znaczenie dla strony indyjskiej dla współpracy przeciw Chinom.
Mam wrażenie, że w czasie tej wizyty było pytanie, z kim jesteście, że takie pytanie wisiało w powietrzu.
To znaczy, to pytanie jeszcze bardziej wisiało nad Indiami rzeczywiście, bo ono wisi nad nimi szczególnie od zeszłego roku. Wydaje mi się, że odpowiedź Indii, chociaż muszę podkreślić, że żaden polityk indyjski chyba nie ujął tego tymi słowy, jakich ja teraz użyję, ale wydaje mi się, że odpowiedź Indii brzmi, że nie są po żadnej stronie. Znaczy tak indyjscy politycy mówią. Natomiast myślę, że de facto chodzi im o to, by zachować równoległe partnerstwo i z Indiami, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Rosją, ale jednak bez wchodzenia w sojusz z żadną ze stron. I tutaj jakby ta próba wymuszenia na Indiach w zeszłym roku, by jednoznacznie się określiły, czy są po stronie Rosji, czy Stanów Zjednoczonych, o tyle się ta próba Zachodowi nie udała, no że Indie nie opowiedziały się jednoznacznie, nie powiedziały, my chcemy być w sojuszu z Zachodem, nie powiedziały też jednak, że my chcemy być w sojuszu z Rosją, bądź co bądź. Premier Modi przybył do Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu, więc pokazał, że dla niego również to partnerstwo z Zachodem jest bardzo istotne.
I wygłosił przemówienie w Kongresie Amerykańskim.
Tak jest. To przemówienie to okazało się bardziej, można powiedzieć, jego reklamą jego własnego rządu i pewnie bardziej przygotowaniem pod jego własną kampanię wyborczą w przyszłym roku, więc może jego znaczenie było drugorzędne, ale to, że ogłoszono współpracę poszerzenie współpracy między innymi wojskowej i gospodarczej, jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu między Indiami a USA, to jednak uważam za istotne.
Powiedział powiedział pan o równym dystansie, który zachowują Indie w stosunku do Rosji i Stanów Zjednoczonych, a Chiny, które zdaje się są potężniejszym mocarstwem niż Rosja.
Tak, te Chiny tutaj dla stosunków indyjsko-amerykańskich odgrywają taką rolę, no, powodującą, że te dwa państwa się zbliżają, chociaż być może wbrew ich własnej woli. Wspomniałem wcześniej, że Indie chcą mieć dobre stosunki i mają partnerstwo z dwiema, można powiedzieć, potęgami, jeśli Rosję dalej można tak nazywać, z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Gorzej to wygląda bezdyskusyjnie z trzecim ze światowych potęg, Chinami. Tutaj Indie i Chiny mają ciągle nierozstrzygnięty spór graniczny. Incydenty na tej granicy są wręcz coraz ostrzejsze od mniej więcej 3 lat. Równolegle Indie dość mocno zależą gospodarczo od Chin, importują stamtąd wiele produktów. Natomiast ogólnie wydaje się, że Indie, nawet jeżeli rząd indyjski nie miałby tego wprost, czują się zagrożone przez Chiny, przez to, jak Chiny budują wpływy w różnych małych państwach Azji Południowej i większych, takich jak Pakistan, naokoło Indii. No i czują się również Indie bez wątpienia zagrożone przez to, co dzieje się na tej spornej granicy himalajskiej. I to tym bardziej sprawia, że Indie muszą współpracować ze Stanami. W tym sensie agresywna postawa Chin jest w zasadzie pozytywnym czynnikiem w stosunkach Nowego Delhi z Waszyngtonem.
A czy jest możliwe, że w tym łańcuchu dostaw, światowym, globalnym łańcuchu dostaw, Indie mogą zastąpić Chiny?
Wydaje się, że tego rząd indyjski chce. Ja oczywiście, nie wiem, czy to oczywiste, ale ja nie mam wątpliwości, czy i jak szybko to miałoby się stać, ze względu na to, jaki jest stan chociażby siły państwa, korupcji czy infrastruktury w Indiach. Są to na pewno problemy, które można rozwiązać, ale sądzę, że zajmie to kilkadziesiąt lat. W jakimś gospodarczym sensie, panie redaktorze, myślę, że to ma sens. Indie wyprzedziły w końcu populacyjnie Chiny. Indie również nie mają takiej zaburzonej tej struktury demograficznej społeczeństwa, nie stosowały polityki jednego dziecka. Mają też wielkie masy ubogich ludzi, które stopniowo będą się przesuwały ze wsi do miast i przyciąganie inwestycji zagranicznych, przede wszystkim w formie wielkich fabryk, byłoby również sposobem na znajdowanie po prostu pracy dla tych ludzi. Ma to sens teraz, kiedy dokonuje się, przynajmniej próbuje się na Zachodzie dokonać tego decouplingu, czyli wyjąć, prawda, namówić wiele firm, by zabrały swoje inwestycje z Chin i przeniosły zakłady produkcyjne gdzie indziej. Więc na papierze ten plan wygląda dobrze, ale po pierwsze Indie tutaj mają wiele problemów do rozwiązania i wcale nie do końca w ostatnich latach mamy dowód na to, że Indie stają się fabryką świata. Część w końcu inwestycji, część wielkich zakładów produkcyjnych przesunęło się z Chin na przykład do Wietnamu. To po pierwsze. No, po drugie, Indie, jeżeli miałyby replikować sukces Chin sprzed kilkudziesięciu lat, to trzeba pamiętać, że świat nie wygląda tak jak kilkudziesiąt lat temu. Pewne metody produkcji, pewne technologie się zmieniły i można wykazać, panie redaktorze, że na przykład Indie teraz są większym eksporterem w wartości usług niż towarów, czyli rząd indyjski stawia na industrializację, na wielkie zakłady przemysłowe, podczas kiedy kraj wytwarza większą wartość gospodarczą w usługach, które sprzedaje, więc no, przekonamy się, czy rzeczywiście ta polityka gospodarcza jest trafna.
Lubi pan jeździć do Indii?
Tak, jak najbardziej. To znaczy, oczywiście jest to problemy, które wspominałem wcześniej. Niektóre z nich dotykają też mnie, na przykład ta infrastruktura. Bez wątpienia dalej jeżdżenie po indyjskich drogach jest dla mnie męczące, ale jak najbardziej jest to kraj, który staram się odwiedzać co najmniej raz w roku.
I tego być może Jakub Duszak panu zazdrości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu.